Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Występując przeciw swemu Stwórcy, człowiek w istocie występuje przeciwko sobie, przypomniał Benedykt XVI w środowej katechezie. Magazyn rozpoczyna relacja ze spotkania papieża z pielgrzymami. Następnie Rafał Łączny opowie o międzynarodowym spotkaniu, które odbyło się w Warszawie. Jego uczestnicy zastanawiali się, czy nowe ruchy religijne i wspólnoty są wyzwaniem czy szansą dla tradycyjnych kościołów. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi. Świat jest zatem księgą, która mówi nam o Bogu, pozwala rozpoznać Jego mądrość i miłość, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej, komentując kolejne słowa wyznania wiary. Biblijny opis stworzenia świata, do którego nawiązuje credo, przekonuje nas, że świat jest dobry i ukazuje nam moc Słowa Bożego, powiedział papież. Tak jego katecheza została streszczona po polsku.
Zgodnie z pierwszymi słowami Pisma Świętego, Bóg jest początkiem wszystkich rzeczy, a w pięknie stworzenia przejawia się Jego wszechmoc. Wszechświat mówi o Bogu, a w rzeczach widzialnych można rozpoznać ślad niewidzialnego. Niemniej potrzeba słowa objawienia, które budzi wiarę, aby człowiek mógł osiągnąć pełną świadomość rzeczywistości Boga jako Stwórcy i Ojca. Biblia nie jest podręcznikiem nauk przyrodniczych. Zasadniczą prawdą, jaką ukazują nam opowieści Księgi Rodzaju, jest ta, że świat nie jest zespołem przeciwstawnych wobec siebie sił, ale ma swoje źródło i swoją stabilność w Logosie, odwiecznej myśli Boga, która nadal podtrzymuje wszechświat.
W drugiej części katechezy papież mówił o człowieku. Jest on szczytem całego stworzenia, a zarazem świadectwem pewnego paradoksu. Zdaje sobie sprawę zarówno ze swej wielkości, jak i ograniczeń.
Istota ludzka z miłości stworzona przez Boga jest czymś bardzo małym w obliczu ogromu wszechświata. Niekiedy spoglądając zafascynowani na rozległe przestrzenie nieba, także i my dostrzegaliśmy swoje ograniczenia. W człowieku zawarty jest ten paradoks. Jego małość i przemijalność współistnieją z wielkością tego, co zechciała dla niego odwieczna miłość Boga. Istota ludzka pochodzi od Boga, ponieważ Bóg tchnął życie w ciało utworzone z ziemi. Człowiek jest utworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tak więc wszyscy nosimy w sobie Boże tchnienie życia. Jak mówi nam Biblia, każde ludzkie życie jest szczególnie chronione przez Boga.
Papież wspomniał też o grzechu pierworodnym, przez który zło przyszło na świat, a wraz z nim podejrzenie, że zależność od Boga krępuje naszą wolność. Echo tych rozważań znalazło się w dzisiejszym przesłaniu papieża na Twitterze. Wszystko jest darem Boga, tylko uznając tę żywotną zależność od Stwórcy znajdziemy wolność i pokój, napisał Benedykt XVI. A tak tę myśl papież przedstawił Polakom.
Drodzy siostry, bracia, żyć wiarą oznacza uznawać wielkość Boga Stwórcy, akceptując naszą małość, pozwalać, aby On wypełnił ją sofią miłością. Światło wiary demaskuje każde zło i daje pewność, że możemy być od niego uwolnieni. Niech ta pewność będzie dla nas źródłem nadziei i radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na audiencji papież pozdrowił też delegację przybyłą z Kazachstanu w 10. rocznicę pierwszego międzynarodowego zjazdu zwierzchników światowych i tradycyjnych religii. Kongresy te odbywają się z udziałem również watykańskim co 3 lata w stołecznej Astanie. Są inicjatywą prezydenta Nursultana Nazarbajewa. Niech Bóg Wszechmogący błogosławi wasz kraj i wasze zaangażowanie na rzecz dialogu między religiami dla wspólnego dobra, powiedział Benedykt XVI. Po południu kazachska delegacja, na której czele stoi przewodniczący tamtejszego senatu, udała się na spotkanie w papieskiej Radzie do spraw dialogu międzyreligijnego.
Spada liczba doniesień o przypadkach pedofilii w kościele, co nie oznacza spadku czujności względem nadużyć. To główne wnioski z konferencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, podczas której zaprezentowano dokumenty sympozjum, jakie odbyło się przed rokiem na tej rzymskiej uczelni na temat ochrony nieletnich przed nadużyciami.
W spotkaniu wziął udział nowy promotor sprawiedliwości, czyli odpowiednik prokuratora w Kongregacji Nauki Wiary, ksiądz Robert Oliver. Amerykański duchowny poinformował, że do dykasterii dociera rocznie około 600 doniesień o nadużyciach względem nieletnich. Rekordową pod tym względem liczbę 800 oskarżeń zanotowano w 2004 roku. Obecnie większość z nich dotyczy spraw z lat 1965-1985. Ksiądz Oliver zapewnił, że linia Kościoła, gdy chodzi o zwalczanie nadużyć i ochronę nieletnich, będzie kontynuowana. Wskazał przy tym na potrzebę współpracy z władzami świeckimi i dostosowywania się do obowiązującego na danym terenie prawa cywilnego. Fenomenowi powstawania nowych ruchów i wspólnot religijnych w Europie poświęcone było zakończone w Warszawie trzydniowe spotkanie Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Biskupich Europy. Uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy wspólnoty te stanowią wyzwanie, czy też okazję dla tradycyjnych kościołów. Spotkanie obserwował Rafał Łączny.
Wspólny Komitet Rady Konferencji Biskupich Europy i Konferencji Kościołów Europejskich to jedno z najważniejszych gremiów ekumenicznych naszego kontynentu. Powstał w 1972 roku. Doroczne spotkania odbywają się w różnych częściach Europy, ale po raz pierwszy w ponad 40-letniej historii obrady tego gremium odbywały się w Warszawie. Jak powiedział pastor Giliak, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich, powodem, dla którego wybrano Polskę, była m.in. interesująca sytuacja religijna w naszym kraju. Staramy się być obecni w różnych częściach Europy. Jeśli tylko możemy, staramy się zachować równowagę obecności w krajach zachodniej i wschodniej Europy oraz północnej i południowej. Myślę, że przyjazd do Polski był dobrym wyborem, ponieważ istnieje tu specyficzna religijna konfiguracja. W znacznej części zachodniej Europy wpływ sekularyzmu jest znacznie silniejszy niż w Polsce. Wiemy również z danych socjologicznych, że tutejszy Kościół katolicki ma wciąż duży wpływ na społeczeństwo. Sądzę zatem, że jest to również wyzwanie, by w tak specyficznej sytuacji rozmawiać na wybrany przez nas temat. Trzydniowe obrady skupione były wokół tematu wiara i religijność w zmieniającej się Europie, nowe ruchy chrześcijańskie w Europie, wyzwania czy możliwości. Dlaczego wybraliśmy tę tematykę? Ponieważ wszystkie kościoły historyczne w Europie stają w obliczu ewolucji związanej z pewnymi faktami, takimi jak migracje, jak ogólnospołeczny zasadniczy kryzys i narastający sekularyzm. Jedną z reakcji na ten narastający sekularyzm jest powstawanie nowych ruchów religijnych. Niektóre z nich zakorzenione są w tradycji chrześcijańskiej, inne przybywają z zagranicy, na przykład nowe ruchy zielonoświątkowe czy ewangelikalne. Mamy też do czynienia z ruchami neopogańskimi czy filozoficznymi. Sądzę, że jest to także ważne dla nas, gdyż członkowie kościołów konfrontowani przez te ruchy zastanawiają się nad swoją wiarą. Dyskusja o przemianach krajobrazu religijnego w Europie pozwala także nam zastanowić się, w jakim miejscu się znajdujemy i dokąd z duchowością naszych kościołów zmierzamy. Jednym z gości spotkania był ojciec Stanisław Wargacki, antropolog kultury z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego zdaniem kwestia ruchów pentekostalnych i charyzmatycznych jest nie tylko ważna dla Kościoła katolickiego, ale także dla nauk społecznych, w tym socjologii. Co ciekawe, szacuje się, że takich nowych ruchów może być około 300. Według niektórych danych na całym świecie istnieć ich może nawet kilka tysięcy.
Obecnie na 2 miliardy chrześcijan, 1/4 to ci, którzy w jakiś sposób należą do jednych z licznych pentakostalnych i charyzmatycznych ruchów. Ja myślę, że ogólnie tam, gdzie działa Duch Święty, to nie ma zagrożenia. Cechą charakterystyczną nowych ruchów charyzmatycznych i ruchów pentakostalnych jest to, że ludzie ci wierzą, że są napełnieni Duchem Świętym, mieli osobiste doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Myślę, że nie ma się co obawiać ruchów charyzmatycznych, ruchów pentakostalnych. Oczywiście są one wyzwaniem dla tradycyjnych kościołów, bo często są bardzo indywidualne, często są wyzwaniem dla pewnych establishmentów, czy to politycznych, czy kościelnych. Niemniej jednak końcowym efektem jest zawsze innowacja i jest powiew czegoś nowego. Jest to po prostu, jest to wiosna. Oczywiście mogą być jakieś wyłamania i są niektóre grupy, które można określić jako sekta, które odcinają się całkowicie i od reszty społeczeństwa i mogą stwarzać zagrożenie dla niektórych grup czy instytucji. Niemniej jednak jest to bardzo zjawisko marginalne i ja bym się tym nie przejmował. Ruchy, które określają siebie pentakostalne, charyzmatyczne, z mojego punktu widzenia nie stwarzają żadnego zagrożenia ani dla Kościoła, ani dla społeczeństwa. Mogą być wyzwaniem w tym sensie, że czasem mogą nie akceptować zastanego status quo i będą próbowały wprowadzić jakieś innowacje. Ale innowacja jest wpisana w działalność Kościoła i Kościół potrafi się reformować i potrafi się zmieniać. Także z tego punktu widzenia każdy ruch pentakostalny czy charyzmatyczny jest wielką szansą na odnowę w Kościele.
Podobne zdanie wyraził arcybiskup Józef Michalik, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy. W jego opinii Kościół jest otwarty na nowe ruchy i wspólnoty.
Kościół z reguły jest otwarty na wszystkie te rzeczywistości, które się jawią, ale stara się być roztropny w oparciu także o doświadczenia. Więc myślę, że takiej jednoznacznej odpowiedzi na tego rodzaju poważne, głębokie pytania nie ma, dlatego że na przykład Kościół chętnie korzysta z pewnych dobrych doświadczeń i nie odcina się. Na przykład ruch charyzmatyczny, który właściwie zrodził się w kościele protestanckim. Ale Kościół katolicki zauważył, że to jest pewna szansa pogłębienia, poszerzenia, jakiegoś ubogacenia. I jest ta katolicka linia charyzmatyczna.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przyznał, że niektóre nowe wspólnoty budzą jednak pewien niepokój.
Pewien niepokój czy znaki zapytania, które na tej sesji naszej się pojawiają wobec tych wspólnot czy ruchów, z którymi trudny jest dialog, które się zamykają na dialog z kościołami tradycyjnymi. To nie tylko z kościołem katolickim, ale i prawosławnym i także z kościołami poreformackimi.
Trzeba obserwować, jak działają nowe ruchy i wspólnoty religijne, uważa dr Joanna Matuszewska z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, członkini Komitetu Centralnego Konferencji Kościołów Europejskich.
Nawet jeżeli nie dostrzegamy tych ruchów w Polsce, one istnieją podskórnie i prawdopodobnie w ciągu następnych 10-20 lat, a może nawet wcześniej, zetkniemy się z nimi. Czy będziemy chcieli, czy nie, jako tak zwana większość chrześcijańska, to jednak z tymi ruchami na pewno się zetkniemy. To jest jakby jeden powód. A drugi powód to jest taki, że również czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w świecie globalnym i te ruchy, nawet jeżeli bezpośrednio w danym momencie nie istnieją w naszym kraju, bądź nam się zdaje, że nie istnieją, to wpływają w znaczącym stopniu na to, co dzieje się na świecie. Również na formuły religijności, które się tworzą, nowe i które po pewnym czasie do nas dotrą, mają również wpływ, jakby przełożenie na pewne decyzje polityczne w innych krajach. Może nie takie w oczywisty sposób, ale jednak ten problem też istnieje. Więc uważam, że jak najbardziej należy się tym interesować. Natomiast nie zgodziłabym się z takim podejściem, że każdy z tych ruchów jest dla nas zagrożeniem. Mieliśmy również prelekcję bardzo dobrą pani profesor Eileen Barker, znakomitej specjalistki od ruchów religijnych z London School of Economics, która właśnie mówiła, że jednym z błędów, które popełniamy, to jest błąd generalizacji i błąd jakby wrzucania wszystkich tych ruchów w jedną kategorię. Natomiast ich jest naprawdę bardzo dużo i one się od siebie niesamowicie różnią. I niektóre mogą być zagrożeniem. Tutaj oczywistym takim przykładem jest w pewnym sensie scjentologia. Natomiast są inne ruchy, które jakby przeszły już przez kilka pokoleń swojego istnienia i one stały się w zasadzie, przynajmniej starają się upodobnić do tak zwanego mainstreamu chrześcijańskiego, które robią bardzo wiele różnych dobrych rzeczy w dziedzinie charytatywnej, na przykład w trzecim świecie. Natomiast na pewno powinniśmy się im przyglądać i powinniśmy umieć to, co się w Biblii ładnie ładnie nazywa rozróżnianie duchów. To jest bardzo istotne, więc powinniśmy umieć rozróżniać te duchy i zobaczyć, co jest dobre w tych ruchach, co jest złe. Natomiast nie jakby nie generalizować, że po prostu wszystkie są złe i należy je wszystkie odrzucić.
Obrady były okazją do przyjrzenia się sytuacji w różnych regionach Europy. Przewodniczący Episkopatu Włoch, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy, kardynał Angelo Baniasco, poinformował, iż ocenia się, że we Włoszech do nowych ruchów religijnych należy około 250 tysięcy osób. Są to zarówno Włosi, jak i imigranci z różnych krajów. Trzeba powiedzieć, że w porównaniu do innych części świata nie jest to nazbyt wielka grupa, choć mimo wszystko jest to obecność znacząca, stwierdził kardynał Baniasco. Każe nam to się zastanowić, dlaczego ludzie odchodzą z kościoła. Widzimy potrzebę lepszego przyjmowania wiernych, bardziej świadomej przynależności do kościoła, bardziej radosnego uczestnictwa w życiu wiary. Niewątpliwie nad tymi czynnikami musimy się zastanowić, gdyż są to realne wymagania osoby ludzkiej. Nasze wspólnoty muszą ponownie się zmobilizować i zastanowić nad sobą. Zwróciliśmy także uwagę na fakt, że niekiedy te nowe ruchy składają łatwe obietnice, nie tylko jeśli idzie o kwestie duchowe, ale także materialne, fizyczne, sukcesu życiowego. Nie dochodzi jednak później do ich wypełnienia. Rzecz jasna, nie mogą się wypełnić i ma miejsce rozczarowanie. Po trzecie, widać w tych ruchach swego rodzaju łatwą teologię, czy jakby to można nazwać inaczej, łatwe orędzie religijne. Wydaje mi się, że ruchy te nie wymagają znaczącego pogłębienia teologicznego, zaangażowania doktrynalnego, zwracając znacznie większą uwagę na bycie razem, a więc na bardzo silną emocjonalność poszczególnych osób. Stanowi ona ważną część natury ludzkiej, ale jej nie wyczerpuje. Jest to jeden z elementów oceny zjawiska, od której kościoły historyczne nie mogą uciec. Zwracamy uwagę na emocjonalność, a pomijamy zaangażowanie dnia powszedniego. W komunikacie po spotkaniu poinformowano, że członkowie wspólnego komitetu zastanawiali się, jak można odpowiedzieć, zarówno przez ewangelizację, jak i odnowę życia kościołów, na to złożone wyzwanie, jakim jest powstawanie nowych ruchów i wspólnot religijnych w Europie. Podczas konferencji prasowej pastor Gilliac, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich, wskazywał również na konieczność prowadzenia dialogu z takimi wspólnotami.
On a pour commencer dû constater qu'il y a une large pluralité de nouveaux mouvements religieux en Europe.
Stwierdziliśmy, że jest bardzo wiele różnych ruchów religijnych w Europie. Są ruchy chrześcijańskie, niechrześcijańskie i antychrześcijańskie. Inne natomiast powstały na gruncie religii wschodnich, buddyjskich czy hinduizmu. Najtrudniej jest nawiązać i prowadzić dialog z grupami wywodzącymi się z chrześcijaństwa. Trzeba zwrócić uwagę, że w różnych rejonach Europy istnieje bardzo różna sytuacja. Mogliśmy stwierdzić, że grupa chrześcijańska związana z życiem religijnym w określonym kraju ma zupełnie inną postać w innym kraju, w związku z czym jest bardzo trudnym partnerem w dialogu. Bardzo wiele nowych ruchów religijnych nie jest zorganizowanych w oparciu o tradycyjną strukturę kościelną. Często podlegają one jakimś liderom charyzmatycznym i bardzo często to jedna osoba albo profil danej grupy decyduje o tym, czy dana grupa podejmuje lub nie podejmuje dialogu. Na zakończenie stwierdzamy również, że ruchy te zwracają się do nas z pytaniami dotyczącymi różnych elementów naszej własnej tradycji. Doszliśmy więc do wniosku, że całkowite odrzucenie bynajmniej nie jest właściwym rozwiązaniem, ale że musimy, jak to zostało napisane w Biblii, zauważać i rozróżniać duchy. W komunikacie końcowym czytamy również, iż za szczególnie niepokojącą uznano sytuację migrantów przybyłych do Europy, którzy nie znajdują dla siebie miejsca w wyznaniach większościowych na kontynencie i dlatego uciekają do nowych ruchów religijnych. Kolejne spotkanie Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Biskupich Europy odbędzie się w dniach od 17 do 19 lutego przyszłego roku. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
I na tym kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jesus Christus.